Panie profesorze, to już 2 lata pandemii tak naprawdę. W Polsce zaczęła się troszeczkę później, ale na świecie już na przełomie roku, 2 lata temu była. Czy po tych 2 latach tak naprawdę wiemy, skąd się wzięła? Czy ktoś ostatecznie może powiedzieć, że przyszła z przyczyn naturalnych, że przeszła ze zwierząt? Czy teorie na temat jej sztucznego pochodzenia zostały obalone, czy jeszcze ciągle państwo nie jesteście pewni?
To znaczy, jeżeli chodzi o to, skąd się wzięła pandemia, to tutaj od początku wątpliwości nie było. To jest wirus, który przyszedł do nas ze świata zwierząt, przeszedł do nas i to, czego nie wiemy i to, czego nie wiedzieliśmy, jaką ścieżką do nas przybył. To jest jedyna rzecz, która pozostaje wątpliwa. Wszystkie historie o tym, że to jest broń biologiczna, o tym, że to zostało wyprodukowane syntetycznie, to jest kompletna bzdura. Nie tylko dlatego, że byłoby to niemożliwe technologicznie, że tak powiem, ale również dlatego, że nie ma takiej potrzeby. No, świat zwierząt kryje w sobie tak duże pokłady wirusów, które przedostają się do nas, że naprawdę nie musimy tworzyć nowych. I tak jak powiedziałem, jedyne co pozostaje dyskusyjne, jak ten wirus do nas przyszedł, przez jakie zwierzęta, czy może faktycznie, co jest najmniej prawdopodobne, ale trzeba brać to pod uwagę, może w wyniku błędu faktycznie ktoś upuścił fiolkę, szalkę i taka była droga transmisji. Natomiast źródło pandemii jest znane, nieznana jest tylko i wyłącznie trasa.
Ale czy w laboratorium w Wuhan były badane wirusy od zwierzęce? Mogło się tak zdarzyć, że został wyizolowany i faktycznie komuś potem uciekł?
Teoretycznie mogło się tak zdarzyć, ponieważ tam faktycznie były badane wirusy zwierzęce, bo to od zwierzęce to dopiero wtedy, jak już od zwierzęcia przejdzie, były badane wirusy zwierzęce. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że no my teraz jesteśmy zaskoczeni. Dla nas to jest jakiś nowum, że pojawił się jakiś wirus od zwierzęcy, koronawirus, przecież nikt o tym nie słyszał. No tak nie jest. My co chwilę mamy te koronawirusy, które przychodzą do nas od zwierząt. Stąd jest też taka dosyć zachowawcza pozycja środowiska naukowego, również mojego, które mówi, ja też to powtarzam, że no w tym nie ma nic zadziwiającego, tylko i wyłącznie jakby niewiedza sprawia, że to jest takie niesamowite, a dla osób, które się tym zajmowały, no jest to raczej norma niż coś specjalnego.
Co zdecydowało o sukcesie tego wirusa, w cudzysłowie oczywiście sukcesie, o tym, że no, okrążył cały świat i zdominował nasze życie przez te 2 lata, a prawdopodobnie i dłużej.
Ja może trochę szerzej powiem, bo jakiś czas temu WHO ukuło taki termin choroba X, czyli jakie parametry musi mieć choroba, czy wirus, żeby był skuteczny, żeby spowodował pandemię. Na to jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo to jest najczęściej kombinacja różnych cech. Natomiast skupiając się już bardziej na SARS-CoV-2, czemu on odniósł sukces, a czemu SARS-CoV-1 nie odniósł tego sukcesu? No kilka rzeczy. Oba te wirusy były mocno transmisyjne, czyli łatwo przenosiły się między ludźmi. Oba te wirusy mogły powodować ciężką chorobę i tu pojawiają się różnice. Wirus SARS-CoV-2 jest wbrew pozorom łagodniejszy od SARS-CoV-1. Zdarzają się po pierwsze przypadki, kiedy no, ktoś jest zakażony, przenosi wirusa dalej, ale nie ma objawów, albo te objawy są bardzo łagodne, czyli mamy takie troszkę maskowanie, bo no, jest tam przeziębiony, przecież nie zrezygnuje z pracy, z imprezy, ze spotkania z rodziną czy z dziewczyną, dlatego, że mam troszkę kataru, więc to maskowanie sprzyja bardzo mocno przenoszeniu się wirusa, ale co więcej, ten wirus przenosi się zanim my dostaniemy tych objawów, czyli nie tylko u tych, którzy przechodzą zakażenie bezobjawowo, ale jeżeli my mamy objawy, czyli zaczynamy na przykład kaszleć, zaczynamy mieć katar, to już od doby 2 dób jesteśmy zakaźni, tego wirusa przenosimy. I to są te rzeczy, które odróżniają wirusa SARS-CoV-2 od SARS-CoV-1. Właśnie przez takie ukrywanie się ta transmisja jest ułatwiona, bo jeżeli my wiemy, czego szukać, objawy są wyraźne, no to łatwo to wyłapiemy. Widzę epidemię eboli, która nigdy nie wydostała się poza zachodnią Afrykę. Także ta łagodność to była jedna z cech. Druga cecha, która no jest wyróżniająca się, to jest właśnie ta zakaźność. Początkowa wersja była bardzo zakaźna, wersja Delta Alpha była bardziej zakaźna, wersja Delta jeszcze bardziej zakaźna, a teraz słyszymy o Omikronie i widzimy te dosyć przerażające wykresy, kiedy liczba przypadków idzie prawie pionowo w górę, czyli jest jeszcze bardziej zakaźna. Czyli właśnie ta łatwość przenoszenia się między ludźmi to jest kolejna cecha. I to sprawiło, że ten wirus rozprzestrzenił się po całym świecie, plus oczywiście dosyć długi okres inkubacji, bo jeżeli mamy tydzień od zakażenia do objawów, to możemy cały świat objechać w tym czasie. A to, co sprawiło, że ta pandemia sparaliżowała świat w znacznie większym stopniu niż pandemia z 2009 roku wirusa grypy H1N1, którą większość osób pominęło, nawet kwestionuje, że to nie była pandemia, to co odróżniało te dwie pandemie, to jest właśnie to, że wirus SARS-CoV-2, chociaż u większości nie powoduje aż tak ciężkiej choroby, no niestety kładzie do łóżek spory odsetek osób, które się zakażą, blokując w ten sposób służbę zdrowia. Niestety również zabija część osób i chociaż to jest CFR, czyli ten wskaźnik rozpoznanych 2-3%, tych rzeczywistych, no szacuje się to około 1%, co wydaje się mało, co to jest jedna osoba na 100, jeżeli umrze. Jeżeli przeliczymy to na skalę, to nagle się okazuje, że ten efekt jest przerażający. W związku z czym tak naprawdę połączenie tego, że jest stosunkowo godnym, umie się dobrze maskować, dobrze przenosić, z tym, że jak już uderzy, to no, uderza z pełną siłą.
My obawiamy się mutacji wirusa, o tym państwo mówicie od samego początku, że wirusy mutują i w związku z tym szukają sobie w taki sprytny sposób nowych szans, nowych możliwości. I wspomniał pan o tych kolejnych wariantach, z których każdy jest bardziej zaraźliwy. Czy wirusolodzy wiedzą już dokładnie, na czym polegają te zmiany, które decydują o tym, że te wirusy są coraz sprytniejsze, coraz trudniejsze do wykrycia i coraz silniej nas atakują?
No oczywiście wiemy, co powoduje, że te wirusy, które już zaistniały, że one są bardziej zakaźne. To jest, one się silniej wiążą do naszych komórek, one mają więcej tych białek, które odpowiadają za oddziaływanie z naszymi komórkami, ale też przyspieszają swój, że tak powiem, metabolizm, czyli szybciej się namnażają, lepiej się namnażają, czyli jest poprawione namnażenie w komórce, które, no tak obrazowo mówiąc, zamiast 10 wirusów wyprodukuje 1000. Także to są te udoskonalenia, które wirus na drodze ewolucji wypracował, ale jeżeli pan pyta, czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie dalej, nie. Nie, to jest przyroda i tutaj liczba kombinacji jest tak duża, że my nie dysponujemy komputerami, które były w stanie zasymulować tak dużą liczbę zmiennych. W związku z czym to zawsze może być jakieś zaskoczenie, wariant, który się pojawi. I tak na przykład do niedawna wszyscy, może nie wszyscy, ale ja byłem przekonany, że kolejny wariant będzie na bazie delty, czyli to będzie delta, która uzyska dodatkowe zdolności. A tu nas zaskoczyło. Przyszło coś z zupełnie innego regionu świata, na zupełnie innym tym tle genetycznym, zupełnie innym tym wariancie podstawowym, co okazało się, że wypracować inne rozwiązania, które są nawet doskonalsze od tych poprzednich.
My trochę wiemy na temat tego, być może nawet bardzo dużo wiemy na temat tego, jak wirus się rozprzestrzenia, jak atakuje nasz organizm, ale wydaje się, że wciąż nie do końca wiemy, dlaczego jednych atakuje silniej, innych praktycznie nie wpędza w żadne objawy. Czy poza tymi chorobami współistniejącymi różnego typu, które decydują o tym, jak organizm jest silny i jak może reagować, potwierdziły się jakiekolwiek przypuszczenia co do tego, jakie mogą być inne czynniki, bo ja wiem, dotyczące grupy krwi, dotyczące szczepień, na przykład przeciwko gruźlicy była taka hipoteza, czy jakieś genetyczne czynniki. Czy państwo widzicie cokolwiek, co mogłoby konkretnie wpływać na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby?
To jest świetne pytanie i troszkę też zahaczę o bardzo ważny ostatnio temat. My lubimy świat widzieć czarno-biały, lubimy fast food, lubimy mieć pytanie i odpowiedź, czyli co powoduje... To tu jest wynik, tutaj dostaniemy przeciwciała powyżej poziomu X i mamy odpowiedź. Tak niestety świat nie działa. Najczęściej to jest złożenie bardzo, bardzo wielu czynników. Jeżeli pan pyta, czy znamy te czynniki, tak, ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że dana osoba będzie miała wynik 1 w tym teście, czy zda ten test i wtedy nie zachoruje. To nie tak jest. To jest złożenie bardzo wielu czynników, począwszy od czynników genetycznych, na przykład tego, jak dobrze nasze komórki działają. Mówię tutaj o działaniu w kontekście odporności wrodzonej, czyli na przykład elementy szlaku, to indukcja interferonu, czyli jednego z tych białek, który odpowiada za tą bardzo podstawową odporność na zakażenia wirusowe, poprzez kondycję całego organizmu, choroby współistniejące, obciążenia, po no, chociażby nawet niedobory. Tutaj też kolejna bardzo kontrowersyjna rzecz, czyli leczenie się, ponieważ pojawiły się informacje, że na przykład niedobór witaminy D sprzyja ciężkiemu przebiegowi i to nie chodzi o to, że witamina D leczy, tylko niedobór, po prostu tak jak niedobór każdego innego czynnika, osłabia nasz organizm. Także jeżeli chodzi o tę różnicę, to po prostu to jest złożenie bardzo wielu czynników i jeżeli pan mnie zapyta, czemu ta osoba ciężko zachorowała, a ta nie, ja nie potrafię odpowiedzieć, ale to nie znaczy, że ja nie potrafię odpowiedzieć dlatego, że my nie mamy czynników, nie znamy tych czynników, tylko dlatego, że ich jest na tyle dużo, że trzeba wziąć te dwie osoby, posadzić, zrobić całą serię badań i wtedy dopiero można spekulować. Także ja odpowiem w takim przypadku, nie wiem, bo ja nie opieram się na wierze, tylko na danych.
Przez pierwszy rok pandemii czekaliśmy na szczepionki. Pamiętam dokładnie rozmowy, pan profesor przewidywał, że one już na wiosnę mogą się pojawić. One się pojawiły nawet szybciej. Wszyscy byli zaskoczeni, że tak szybko. Pojawiły się i mamy pytanie, czy ten sukces związany z pojawieniem się szczepionek jest takim sukcesem, jakiego się pan spodziewał? Bo oczywiście są natychmiast pytania o ich skuteczność, będziemy o tym mówić. Ale czy ta nadzieja, o której mówiliśmy 2 lata temu, się spełniła?
Szczerze mówiąc, to moje oczekiwania z roku 2020, mówię do jesieni, były takie, że tak, zrobimy szczepionkę, efektywność będzie na poziomie około 40% i generalnie ona wiele nie zmieni. Ja byłem mocno zszokowany, kiedy okazało się, że te szczepionki, które powstały, mają efektywność na takim poziomie. I tutaj narzekamy, że Astra zła, że te wektorowe złe, że te mRNA są takie super. Wszystkie te szczepionki tak naprawdę mają efektywność, która przekracza znacznie moje oczekiwania. I tutaj różnicowanie oczywiście w tym momencie już się robi, że no, ktoś lubi tą, ktoś lubi tamtą, ale tak naprawdę no, my nie doceniamy, jak bardzo efektywne są te szczepionki. Natomiast to, o czym pan mówi, że ten zawód, który się pojawia, my na przełomie roku zeszłego i tego pisaliśmy wspólnie z naszym zespołem przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, pisaliśmy takie scenariusze na 2021 rok, gdzie no, my jasno pisaliśmy, słuchajcie, wszystko fajnie, to jest ten scenariusz pierwszy, to jest ten scenariusz idealny, ale świat nie jest idealny i różne rzeczy mogą pójść źle, zwróćcie na to uwagę, bo to się może wydarzyć i się prawdopodobnie wydarzy. Czyli, że po pierwsze nie zaszczepimy się, to jest głównym problemem ze szczepieniami. Szczepienia to nie jest lek jak antybiotyk, to jest lek dla całej populacji. My musimy wyleczyć populację, żeby one faktycznie zadziałały. Po drugie, będą traciły z czasem skuteczność. My nie wiedzieliśmy wtedy, jak szybko. Były te testy, prawda, co miesiąc się ukazywało, słuchajcie, producent ten i ten zbadał, że po 3 miesiącach ta ochrona utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. No i w końcu doszliśmy do takiego punktu, kiedy ta ochrona po tych 6 miesiącach dalej utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, ale zaczyna spadać. Wiemy już, że osoby szczególnie z obciążeniami, osoby starsze po tych 6 miesiącach od tych pierwszych 2 dawek czasami zdarza się, że chorują ciężko i niestety również umierają. Ta ochrona dalej jest, ale widać już redukcję. W związku z czym konieczne jest podanie dawki przypominającej. I teraz znowu pojawia się taki argument, no ale kto to widział szczepionki 3-dawkowe? No proszę państwa, no szczepionki 3-dawkowe, nawet jak chcemy zaszczepić się na odkleszczowe zapalenie mózgu, to jest szczepionka 3-dawkowa. No tak jest po prostu. Może nam się to nie podobać, ale nie możemy tupać nogą i mówić, nie, my chcemy 2-dawkową, bo tak obiecaliście. Nie. Teraz cały świat nauki i cały świat tak naprawdę również przemysłu walczy z tym, żeby nadążyć za ewolucją wirusa, żeby znaleźć rozwiązania, żebyśmy mogli wyjść z tej matni. A w tym momencie obrażanie się, że przygoda jest silniejsza od nas, no cóż, no warto spojrzeć prawdzie w oczy.
A rozumiemy mechanizmy, które decydują o tym, że ta odporność tak spada, że powiedzmy, no Izrael już zaczyna 4. Serię szczepień. Pamiętam, jak pan profesor mówił, że może tak być, że będziemy się musieli szczepić co roku, jak przeciwko grypie. No ale faktycznie teraz zaszczepiliśmy się powiedzmy w ciągu ostatnich 7 miesięcy 3 razy, a być może na wiosnę pojawi się kolejna taka możliwość. Na ile ten wirus zaskoczył także producentów szczepionek, którzy, no podejrzewam jednak, chcieliby, ja już abstrahuję od komercyjnej strony tego, ale z czysto naukowej i medycznej, no jednak, żeby te szczepionki trzymały odporność lepiej.
To jeszcze znowu wrócę do jednego prostego faktu. My, to nie szczepionki przestają działać, tylko my przestajemy działać. Może przeniosę to na grunt zakażenia, bo mówi się o tym, że ozdrowieńcy mają ochronę. Mają tą ochronę. W przypadku zakażenia któregokolwiek z tych wirusów. Na początku zeszłego roku, znaczy może nie na początku, ale gdzieś w połowie ukazała się bardzo fajna praca zresztą mojej promotorki z doktoratu Lee van der Hoek z Amsterdamu, która pokazywała, co się dzieje z naszą odpornością po zakażeniu tymi klasycznymi, sezonowymi, przeziębieniowymi koronawirusami i tam bardzo fajnie przez 20 lat były zbierane próbki. Pokazano, że my się właściwie co roku nimi zakażamy. Po paru miesiącach ta odporność zaczyna spadać. Po roku, półtora, ona właściwie spada do tego poziomu, że wszyscy zakażamy się ponownie. Taki jest sukces tak naprawdę tych przeziębień corocznych, że ta nasza odporność spada z czasem i po prostu ten poziom się zmniejsza. I teraz o co chodzi? W momencie, kiedy my się zaszczepimy, my pokazujemy naszemu organizmowi, jak wygląda wirus. On się wtedy odzywa, on wtedy odpowiada odpornością komórkową, odpowiada odpornością humoralną, czyli produkuje takie limfocyty, które są w stanie rozpoznać komórki zakażone i takie komórki, które produkują przeciwciała rozpoznające tego wirusa. Jest postawiony w stan alertu, mamy stan zapalny. No i później ten stan alertu się utrzymuje przez jakiś czas, no ale w momencie, kiedy nie ma zagrożenia, no to ten stan zaczyna się wygaszać, dlatego że nasz organizm nie ma potrzeby utrzymywać tego podniesionego nadzoru przez dłuższy czas. I po jakimś czasie zaczyna ta odpowiedź troszkę siadać, my trochę mniej tych przeciwciał produkujemy, tych komórek również trochę mniej, ale organizm sobie zapamiętuje i produkuje komórki pamięci, czyli jakby takie banki pamięci, które mówią o tym, że słuchajcie, kiedyś coś takiego było, my teraz nie działamy, bo nie ma potrzeby, ale jakby co, to jesteśmy tutaj i będziemy w stanie chronić przed ciężką chorobą. Przy podaniu kolejnym, czyli przy drugiej dawce, ponownie ten organizm jest pobudzany i już w tym momencie troszkę powinien stabilniej pracować, bo już wie, że to nie było jednokrotne powtórzenie, tylko to były dwa powtórzenia, czyli coś, co może nam zagrozić w przyszłości. W związku z czym ten stan trzeba podtrzymać trochę wyżej. I ta kolejna dawka, teraz ta dawka przypominająca po tych 6 miesiącach, znowu pokazuje naszemu organizmowi, słuchaj, musimy traktować sprawę poważnie, to zagrożenie się powtarza, nie możemy tego tak wygasić. Jak będzie wyglądała ta dynamika spadku? Zobaczymy. Natomiast organizm już jest w tym momencie nauczony i ta trzecia dawka może mieć znacznie silniejszy efekt niż tak naprawdę te pierwsze dwie, właśnie przez ten efekt podtrzymywania tego stanu i pokazywania naszemu organizmowi, że to zagrożenie może wystąpić. Ale co się dzieje? W momencie, kiedy ta ilość przeciwciał, ilość tych komórek spada, to my w dalszym ciągu będziemy chronieni przed ciężką chorobą, bo jeżeli jak się zakazimy, jak zaczniemy chorować, to nasz organizm szybciej sobie przypomni, więc ta ochrona będzie wyższa. I to widać tak naprawdę w tych wynikach. W dalszym ciągu więcej osób może się zarazić, czyli ta transmisja, to co było też bardzo głośno, ta transmisja już nie jest tak duża, to ona wynosiła przy delcie około 50% przy szczepionkach mRNA, redukcja tej transmisji. Natomiast redukcja przypadków ciężkich, redukcja zgonów, to już jest na poziomie powyżej 90, 95, 99%, bo ta pamięć jest. Natomiast to obniżenie, przejście stanu organizmu do stanu spoczynku powoduje, że my możemy się zarazić, ale organizm szybciej zareaguje, ale wiąże się to z tym, że pandemia szaleje. I do momentu, kiedy my nie doprowadzimy do takiego stanu, że ta pandemia będzie pod kontrolą, czyli to nie znaczy, że ona przestanie być problemem medycznym, dalej ludzie będą ciężko chorowali, umierali, ale nie będzie szło to takimi falami, do tego momentu my musimy na tyle podtrzymywać odporność właśnie częstym dawkowaniem, czy powinniśmy, bo tego nie robimy, żeby właśnie wygasić, żeby zmniejszyć liczbę osób, które są wrażliwe w danym momencie, tak żeby ta fala po prostu nas nie przykrywała. I w momencie, kiedy jednak większość ludzi będzie w jakiś sposób uodporniona, dojdziemy do takiej sytuacji w miarę stabilnej, gdzie będziemy się zarażali, będą powstawały nowe warianty, pozostałe koronawirusy też co roku produkują nowe warianty. Natomiast ta odporność bazowa będzie chroniła przed tym ciężkim przebiegiem i miejmy nadzieję, że szybciej niż później ten wirus stanie się kolejnym wirusem sezonowym.
Jeśli słyszymy na przykład od Pfizera, ale od Moderny też, że dwie dawki przeciwko Omikronowi nie są skuteczne, ale trzecia, na tym etapie badań jest skuteczna. To czy panu w oparciu o swoje doświadczenie jako naukowca wydaje się, że ta trzecia będzie naprawdę skuteczna, czy raczej potrzebna będzie czwarta, ewentualnie kolejne, a może przełomem będą obiecane nowe warianty szczepionki?
No to są wszystko bardzo fajne pytania, bardzo chciałbym na nie odpowiedzieć, ale jeszcze raz podkreślę, my na razie nie wiemy na ile ta szczepionka, którą mamy w tym momencie, będzie, czy jej efektywność będzie zredukowana względem Omikronu, jeżeli chodzi o ciężką chorobę i zgon. Dlatego, że na razie no te dane, które do nas dopływają, mogą być rozumiane na różne sposoby. Niektórzy mówią, że ten wariant jest łagodniejszy. Moim zdaniem jest za wcześnie, żeby takie sądy wydawać. Natomiast no, może być i troszkę na to wskazują te dane, że te szczepionki, które mamy, one co prawda przed chorobą chronić nie będą specjalnie, ale przed ciężką postacią już tak. I to jest pierwsza zmienna, którą musimy uwzględnić, właśnie rozwiązując to pytanie, które pan zadał. Czyli do czego my będziemy dążyć. Jeżeli chodzi o to, czy ja mogę powiedzieć, czy ta odporność po tej trzeciej dawce będzie spadała, czy nie będzie, na pewno będzie spadała z czasem, bo nasz organizm tak po prostu działa. Po prostu będzie przechodził do tego trybu standby, będzie się troszkę wyciszał. Natomiast, no, kiedy, jaka będzie dynamika tego spadku, no na to pytanie nikt w tym momencie nam nie odpowie. Tak jak powiedziałem, musimy reagować szybko, musimy się chronić przed tym zagrożeniem, które jest teraz. I jeżeli będzie kolejna dawka potrzebna, to ja osobiście w pierwszym możliwym terminie się zaszczepię, co no, czyniłem z pierwszymi trzema również.
Jeśli ktoś w tej chwili się jeszcze zastanawia, bo wydaje się, że może przyjść już w styczniu, w lutym kolejna, jeszcze silniejsza fala. Nie zaszczepił się, ale się zastanawia. Ale słyszy z drugiej strony, że firmy obiecują, że być może będzie już szczepionka taka celowana w Omikrona. Powinien się szczepić tym, co jest, czekać na coś, co będzie, co nauka sugeruje.
No ja bym się szczepił tak szybko, jak się da, szczególnie jeżeli ktoś nie przyjął tych pierwszych dawek i również na tym etapie bym, jeżeli ktoś się zaszczepił wcześniej dwoma dawkami i już kwalifikuje się, szczepiłbym się trzecią dawką. To fajnie, jak będzie ta szczepionka, która będzie celowana, ale czy ona będzie, to się dopiero okaże. Na razie jeszcze sami producenci nie mają danych na temat tego, na ile ona będzie potrzebna i na ile te warianty, które, czy te wersje, które są produkowane, będą efektywne. Może się tak okazać, że faktycznie, bo są takie próby działania, żeby stworzyć taką uniwersalną szczepionkę, która może się pojawić bardzo szybko, już za kilka miesięcy, ale no mówiąc wprost, jeszcze te kilka miesięcy trzeba przeżyć i to przeżyć w dobrym zdrowiu, bo przypominam raz jeszcze, SARS to nie tylko zgony, ale to również long COVID i powikłania.
Pojawia się nowa szczepionka firmy Novavax. Czym ona się różni? Na ile jest jakby ciekawą alternatywą? Czy jeśli ktoś chce się zaszczepić po raz pierwszy, to powinien szukać możliwości zaszczepienia tą szczepionką? Jakie są jej atuty? Pana zdaniem.
To jest inny rodzaj szczepionki. Te szczepionki, które mamy w tym momencie, to są szczepionki mRNA lub wektorowe, które działają tak naprawdę na tej samej zasadzie. Nie dostarczamy kawałka wirusa, tylko dostarczamy informację, jak on wygląda, a nasz organizm robi resztę. Szczepionka Novavax to jest szczepionka troszkę inna. To są właśnie fragmenty wirusa wyprodukowane w komórkach owadzich, które są podawane do naszego organizmu, także nasz organizm się uczy. Mechanizm jakby nauki jest ten sam, natomiast sposób dostarczania danych jest tutaj inny. To, co mnie najbardziej cieszy, bo to nie jest jedyna szczepionka, która będzie wchodziła, jest jeszcze cztery są jeszcze na liście takiej oczekującej w Europejskiej Agencji Leków, również z inaktywowanymi wirusami. To, co mnie najbardziej cieszy, to jest to, że no może w końcu no ludzie zobaczą, że to nie chodzi o to, że te cztery firmy jakoś bardzo dobrze opłacają naukowców i wszystkich na świecie, tylko że nam naprawdę nie zależy na tym, która to jest firma. Ważne, żebyśmy skończyli to szaleństwo. Im większa będzie różnorodność, tym lepiej, szczególnie, że niektóre osoby no, są przestraszone, bo się nie znają na tym, bo nie wiedzą szczepionkami tak zwanymi genetycznymi. Oczywiście pojawia się cała masa specjalistów tak zwanych, którzy opowiadają jakieś bzdury o tym, że one się z naszym genomem integrują, że na płodność wpływają. Jestem przekonany, że jak się pojawią szczepionki te starego typu, to też pojawią się kolejne argumenty właśnie o tym, jak to zabójcze są szczepionki, bo niestety to środowisko troszkę tak działa i troszkę w tym chaosie sporo osób się po prostu gubi, nie wiedząc komu ufać, no bo wszyscy jesteśmy w dosyć dużym stresie.
Wspomniał pan o tym, że w przypadku tej szczepionki Novavaxa tam były wykorzystywane komórki owadzie. To się na pierwszy rzut oka może niedobrze kojarzyć. Na czym polegało to wykorzystanie?
No, białka generalnie możemy wyprodukować na różne sposoby. Albo właśnie w naszym organizmie, albo poza naszym organizmem. Niestety nie dysponujemy maszyną do produkcji białek, tylko potrzebujemy takich bioreaktorów, czyli komórek. Komórek, czyli żywych organizmów, które te białka dla nas wyprodukują. po dostarczeniu właśnie takiej szczepionki mRNA, czyli my jakby szczepimy takie komórki, szczepimy komórki za pomocą mRNA, czy za pomocą wektorów i one dla nas produkują to białko, my to białko później oczyszczamy i to białko podajemy. I te komórki mogą być różnego pochodzenia. To mogą być komórki ssacze, to mogą być komórki ludzkie, co zresztą też wzbudziło troszkę kontrowersji wcześniej, ale to mogą być też komórki owadzie. I tak naprawdę tutaj rozwiązanie to jest bardzo fajne, ponieważ no, komórki owadzie są bardzo różne od ssaczych, co ma swoje pewne minusy, ale plusem jest to, że na przykład nie dzielimy z nimi żadnych chorób, nie mamy wspólnych ścieżek, także one nie wpłyną na nasz organizm. I jest to, co ważniejsze, jeden z takich bardzo podstawowych systemów wykorzystywanych w biologii molekularnej aktualnie od wielu, wielu lat do właśnie produkcji białek. Także tutaj, no tak jak pan powiedział, pewnie się pojawią głosy, że owadzie to coś, na pewno to się zmienimy wtedy, no może w Spidermana, ale takie głosy zawsze będą się pojawiały. To jest standardowe narzędzie i tym się akurat emocjonować nie ma co.
Najczęstsze pytanie dotyczące szczepionek w tej chwili dotyczy dzieci. I oczywiście nie jest pan lekarzem, więc nie pytam o jakby medyczną stronę zagadnienia. Ale jako wirusolog, który się zajmował wieloma różnymi wirusami, szukał szczepionek choćby przeciwko wirusowi Zika, groźnemu dla dzieci z różnych względów. Chciałbym o to pańskie doświadczenie zapytać, o wcześniejsze akcje szczepień, o to jak dotyczyły dzieci, jakie były efekty uboczne, czy wszystkie te nasze doświadczenia, mniejsze dawki, dłuższy czas badania tych szczepionek daje rodzicom bezpieczeństwo.
No tutaj znowu wracamy do kwestii bardzo podstawowej, czyli jak ocenia się skuteczność czy to leków, czy to szczepionek, bo no to budzi dużo kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że niektóre leki zostały potwierdzone, bo są jakieś oświadczenia lekarzy, że to działa, albo pacjenci są zadowoleni. No to w ten sposób nie działa. Właściwie cała obecna biomedycyna opiera się na tak zwanych randomizowanych badaniach. Co to oznacza? To oznacza, że bierzemy grupę ludzi, która musi być liczna. W przypadku tych badań podstawowych, na przykład szczepionki mRNA firmy NAP, a to było ponad 40 tysięcy osób. Bierzemy taką grupę, dzielimy ją na pół w sposób losowy, czyli tak, że nie jest to podział taki, że mówimy, ty jesteś młodszy, to idziesz do tej grupy. Nie, to jest podział losowy, który ma właśnie uwzględniać, żeby w obu tych podgrupach były w miarę podobne osoby, w miarę podobna struktura demograficzna i połowie podajemy placebo, a połowie podajemy szczepionkę albo lek. Co więcej, ta osoba, która otrzymuje to placebo czy lek, nie wie, co otrzymała i co jeszcze ważniejsze, lekarz, który podaje, również nie wie. To powinno być identyczne, dosłownie nie do rozróżnienia, a jedyne miejsce, gdzie można sprawdzić, co jest czym, to jest baza danych, która musi być ściśle strzeżona. Szczepimy placebo, czy podajemy lek placebo i po jakimś czasie weryfikujemy, to znaczy po jakimś czasie, kiedy zobaczymy, że w tej grupie tych na przykład 40 tysięcy osób już przechorowało tyle i tyle osób, czy zmarło tyle i tyle osób, statystyk patrzy, czy to wystarczy, żeby oszacować, czy widzimy tam jakąś znamienność i wtedy dopiero idziemy do tej bazy danych i sprawdzamy, ile z tych osób, które przechorowało i ile z tych osób, które zmarło, były wcześniej szczepione, czy wcześniej zostało im podane placebo. I dopiero na podstawie takich właśnie randomizowanych, czyli takich losowych badań, my wyciągamy wnioski. A równocześnie patrzymy również na bezpieczeństwo. Patrzymy na bezpieczeństwo, czyli to nie jest tak, że 5 osób dostanie taką szczepionkę i my nie wiemy, co się stanie, tylko to są tysiące osób, które otrzymują taką szczepionkę i po tym czasie patrzymy, czy jakieś objawy się pojawiają, czy nie. I te osoby są ściśle śledzone. Później oczywiście są prowadzone badania dodatkowe, czyli na przykład włączające dzieci, włączające kobiety w ciąży, włączające te populacje, które w początkowej fazie nie były uwzględnione i to są tak zwane rozszerzenia. One są już troszkę mniej liczne, no bo już mamy te dane podstawowe i na bazie tych danych pochodzących właśnie z takiego kontrolowanego, randomizowanego badania oceniane jest, czy mamy skuteczną i czy mamy bezpieczną szczepionkę. I teraz pojawia się głos, no to jak przeoczyli na przykład zapalenie mięśnia sercowego czy zakrzepicę, bo takie objawy niepożądane zostały później znalezione. No także częstość tych zdarzeń jest na tyle mała, że nawet badając 40 tysięcy osób, po prostu takie zdarzenie ma szansę w ogóle nie wystąpić. Dlatego prowadzi się tą kolejną fazę tego monitoringu szczepionek i to nie dotyczy tylko szczepionek na COVID-19, dotyczy to właściwie wszystkich produktów. Prowadzi się ten kolejny etap, gdzie się monitoruje i patrzy się, co się wydarzyło. Jeżeli dostaje tam szczepionkę kilkaset milionów osób, patrzy się, czy u tych osób występują jakieś powtarzające się objawy i jeżeli tak, to no wtedy się patrzy, słuchajcie, jest szansa 1 na 1 000 000, bardzo mała, że zachorujecie na to, ale popatrzcie sobie, jeżeli się nie zaszczepicie, to ryzyko, że wam się coś stanie z powodu zakażenia, z powodu niezaszczepienia się, jest znacznie wyższe. I to jest ten sławetny stosunek korzyści do ryzyka. I tak właśnie jest to szacowane, czyli w świecie rzeczywistym oceniane jest, na ile bardziej ryzykowne jest niezaszczepienie się od zaszczepienia się. Jeżeli to niezaszczepienie się jest bardziej ryzykowne, no to wtedy jest rekomendacja, słuchajcie, macie się szczepić. I dochodzimy do dzieci tak naprawdę, bo to jest ważny temat, bo mówi się, no ale dzieci nie umierają. No tak, ale dzieci bardzo ciężko chorują, a z tym umieraniem to też nie do końca tak jest. Jeżeli popatrzymy sobie, porównamy sobie, jaka jest śmiertelność u dzieci i u starszych, no to tak, to dzieci wtedy nie umierają. Ale jeżeli porównamy sobie przyczyny śmierci u dzieci z różnych powodów, nagle się okazuje, że ten COVID to jednak jest dosyć dużym zabójcą. W Stanach przeprowadzono takie badanie, to jakiś czas temu CDC podawała, że znalazł się wśród 10 głównych zabójców dzieci. W związku z czym jednak ta śmiertelność jakaś jest. No ale to można gdzieś pominąć, ale COVID prowadzi do hospitalizacji. COVID prowadzi do powikłań, a szczepionki nie. Wybór tutaj jest dosyć prosty. Jeżeli pan pyta o pozostałe szczepienia, to tak naprawdę tutaj specjalnej różnicy nie ma. Ten czas, który jest potrzebny. Szczepionki zazwyczaj bada się te efekty uboczne przez krótki okres czasu po podaniu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest lek, który się będzie odkładał w naszym organizmie, a szkody, które może wyrządzić, są najczęściej, pojawiają się szybko. Dlaczego? Dlatego, że co robi szczepionka? Szczepionka pobudza nasz układ odpornościowy. Jeżeli ona pobudza w kierunku wirusa, to nie będziemy chorować. Ale może się zdarzyć, że szczepionka jest źle zrobiona i wtedy pobudza też nieprawidłową odpowiedź immunologiczną, która atakuje nasz własny organizm. I w efekcie mamy, no mogą być bardzo ciężkie objawy tak naprawdę takiej źle zrobionej szczepionki. No ale co się dzieje? Widzimy, że z czasem ta odpowiedź zaczyna wygasać. Ta odpowiedź zaczyna wygasać w kierunku wirusa, ale też w kierunku naszego organizmu. Także te efekty, które się spodziewamy po szczepionkach, one występują po kilku tygodniach tak naprawdę od podania. I to jest ten okres czasu, powiedzmy do 3-4 miesięcy, kiedy warto się przyglądać temu, a później po prostu no, szansa, że to jest powiązane, spada praktycznie biorąc do zera. I to wynika po prostu ze sposobu, w jaki działa szczepionka.
Mówiliśmy o szczepionkach, to porozmawiajmy o lekach, bo niektórzy myślą, że tak naprawdę to jest klucz do pokonania pandemii. Znalezienie leku, który w uniwersalny sposób podany pacjentowi pozwoli mu ciężko nie zachorować, uratuje mu życie. Wszyscy byśmy tego chcieli. Świat poszukuje tych leków. Pański zespół poszukuje tych leków. Dlaczego to jest takie trudne?
Jeszcze a propos pierwszej części pytania, szczepionka, leki, to są dwie uzupełniające się części. O tym, jak bardzo ważne jest posiadanie szczepionki i leków, świadczy chociażby wirus HIV. Tam mamy leki, tam mamy dziesiątki leków. No i co z tego, jeżeli HIV jest dalej największą pandemią, która nas spotkała w tych czasach nowożytnych. Bardzo dużo chorych, bardzo dużo zgonów w dalszym ciągu. Jest terapia, która nam pozwala to wyciszyć, żyć normalnie, no ale normalnie to oznacza codziennie przyjmując leki. Mówienie, że leki są lepsze od szczepionki, my głównie pracujemy nad lekami, także ja generalnie bardzo ten temat lubię leków, natomiast mówienie, że leki zastąpią szczepionkę, jest nieporozumieniem. To troszkę, ja się czasem śmieję, że to jest troszkę jakby mówić, że bypassy i statyny zastąpią zdrowy tryb życia i zdrową dietę. No, my mówimy tutaj o prewencji, o zapobieganiu zagrożeniu, a przy lekach mówimy o minimalizacji ryzyka tego najgorszego finału, tego najgorszego finiszu, czyli ciężkiej choroby i zgonu.
To jeszcze raz zapytam, dlaczego tak trudno znaleźć te leki, które pomogą tym, którym szczepionka nie pomogła?
Jeżeli chodzi o szczepionki, to szczepionki robi się na istniejących platformach. Mamy takie gotowce, na przykład jak te szczepionki mRNA, gdzie wystarczyło wstawić element właśnie kodujący to białko spike i już mieliśmy szczepionkę. W przypadku leków my niestety musimy zaprojektować taką cząsteczkę od zera. Żeby ją zaprojektować, my musimy zrozumieć wirusa. Więc tak naprawdę, żeby zacząć myśleć o projektowaniu leków, my musimy już bardzo dobrze znać tego wirusa, znać strukturę jego białek, znać mechanizm funkcjonowania tych białek, czyli przeprowadzić bardzo dużo tych badań podstawowych i dopiero wtedy możemy próbować tworzyć lek kompletnie od nowa. To zajmuje czas. I tutaj przykładem takiego leku, który został stworzony kompletnie od nowa, jest inhibitor proteazy M-Pro. Teraz będzie wchodził na rynek również z Big Pharmy tak zwanej, czyli z firmy Pfizer, gdzie został on stworzony w oparciu o badania podstawowe prowadzone na całym świecie. Został stworzony lek, który jest dedykowany do tego wirusa. I czemu mówię dedykowany do tego wirusa? Dlatego, że my mówimy wirusy. Czasem słyszę, że wirus grypy i koronawirus, przecież to właściwie to samo, wspólny mianownik wirus. No nie. Wirus grypy jest kompletnie innym wirusem niż wirus SARS-CoV-2 i niż koronawirusy. Tam nie ma nawet elementów podobnych, w związku z czym no, nie ma jak działać lek, który jest skuteczny na grypę, na wirus SARS-CoV-2. Były próby jakby wykorzystania leków, które były opracowane w innych wskazaniach do leczenia zakażeń SARS-CoV-2. Niestety one się nie powiodły, albo te efekty były bardzo mizerne. Były leki, które były przygotowywane wcześniej, takie jak na przykład Remdesivir, które były no zresztą też przez nas rekomendowane już parę lat temu, że jak będzie pandemia, spróbujcie zastosować właśnie ten lek, ale no, one nie spełniły oczekiwań. Remdesivir działa, ale ten efekt jest bardzo słaby. Widzimy zresztą to wszyscy w badaniach klinicznych i też w rzeczywistości. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, stworzenie od zera, wykorzystanie się tych poprzednich się nie powiodło, a stworzenie od zera wymaga na początku poznania struktury, poznania mechanizmu działania, później zaprojektowania cząsteczki, przeprowadzania po prostu znacznie większej liczby badań tych podstawowych. Szczepionka była gotowa tak naprawdę w ciągu no, tygodnia, dni i była, rozpoczęto jej testowanie. Tutaj my musimy znacznie głębiej wejść w strukturę wirusa, w naturę tego wirusa i te badania podstawowe potrafią zająć lata i mogą być nawet nieskuteczne po tych latach. Także tutaj jest problem większy z wymyśleniem, bo badania kliniczne zajmują no, porównywalną ilość czasu.
Jest pokusa, żeby wykorzystać jakieś tanie, powszechnie dostępne, obecne leki. I dzięki temu tanio, prosto pomóc chorym. I tu się zaczynają spory coraz częściej dotyczące już stricte środowiska lekarskiego, naukowego, bo państwo się już między sobą publicznie wręcz spieracie na temat niektórych środków. Wszyscy wiemy o amantadynie, iwermektynie, hydroksychlorochinie. To są takie substancje, które się spopularyzowały, stały się wręcz nie tylko medycznym symbolem, ale wręcz politycznym. Zaufanie do jednych jakoś nas tak tożsamościowo ustawia w całej tej dyskusji. Sądzi pan, że te spory będą się nasilać, czy kiedy testy kliniczne jakby zaczną przynosić już konkretne wyniki, jakby to odejdzie w przeszłość? Jaka jest pana intuicja w tej chwili?
Pierwsza sprawa, mówi pan spory między naukowcami. Proszę mi pokazać jakiegoś naukowca, który zajmuje się tematem wirusologii, który reklamuje któryś z tych leków i mówi o tym, że one działają. Bo to nie są spory między specjalistami. To jest troszkę mylące, bo oczywiście z zewnątrz tego nie widać, ale no niestety jest parę osób i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie takie osoby się znajdują, które troszkę wychodzą ze swojej ramki, chcą gdzieś zaistnieć i zmieniają naukę w wiarę. To niestety jedno z drugim no niewiele ma wspólnego i nie powinno być mieszane, bo z tego zawsze złe rzeczy wychodzą, a jak do tego się doleje sosu polityki, no to już wychodzi piękna katastrofa. W przypadku leków, które są tanie, fajne, dostępne, tak, każdy by tak chciał, wtedy byśmy nie mieli pandemii. Niestety znowu wracamy do koncepcji fast foodu. No, to, że coś jest tanie i że jest łatwo dostępne, to nie znaczy, że pomoże, prawda? No to jak kupowanie rzeczy na promocji, tylko dlatego, że jest na promocji. Sensu to specjalnie nie ma. Ale posłużmy się tutaj tym przykładem amantadyny, skoro został już wywołany do tablicy. Amantadyna to jest lek, który został opracowany do leczenia zakażeń wirusem grypy. Jest to inhibitor takiego białka M2, które ten wirus posiada. To jest białko o aktywności kanału jonowego, czyli jakby przepuszczające jony z jednej strony na drugą, które jest bardzo ważne, bo umożliwia wydostanie się materiału genetycznego wirusa grypy z tej otoczki do cytoplazmy, czy do naszej komórki i dzięki temu dochodzi do rozpoczęcia procesu namnażania. W przypadku wirusa grypy mamy białko M2, mamy amantadynę, mamy inhibitory tych kanałów jonowych i mamy bardzo wysoką aktywność. Ten lek został wycofany, może nie wycofany, ale nie jest rekomendowany w leczeniu grypy, dlatego że zaczęły pojawiać się warianty oporne, czyli takie wirusy grypy, które po prostu nie odpowiadały na leczenie i no, stosowanie się miało troszkę z celem. Zostały opracowane nowej generacji leki, a tamte są dalej stosowane, ale w zupełnie innej branży, że tak powiem. Teraz jeżeli przychodzimy do wirusa SARS, no, mówiąc o jakichkolwiek rekomendacjach, możemy się opierać oczywiście na wierze i na zaufaniu i na oświadczeniach, ale tak jak mówiłem, no, współczesna biomedycyna jednak działa na bazie danych. I teraz mamy dwa rodzaje danych. Mamy dane takie, które my na przykład generujemy, czyli dane z laboratorium, które później są weryfikowane w klinice i to jest ta druga część danych, czyli dane, czy działa, czy nie działa. Na przykład Remdesivir świetnie, fenomenalnie działa w laboratorium, w tej klinice no, trochę gorzej. I teraz tak, jeżeli chodzi o te dane laboratoryjne, koncepcje, jak tam antydyna działać były różne. Pojawiły się dwie prace, które pokazują, że również w przypadku wirusa SARS ona hamuje takie białko, które ma tę aktywność tego kanału jonowego, czy hamuje aktywność tego kanału jonowego. Natomiast no, zarówno te prace, jak i późniejsze analizy z wykorzystaniem całego wirusa pokazały, że no, albo ta aktywność kanału jonowego wirusowi SARS-CoV-2 jest niespecjalnie potrzebna, co też jest tak naprawdę takie dane istnieją, że on nie, ten kanał jonowy nie jest aż tak kluczowy jak przy wirusie grypy, ale również, że jakby hamowanie tego procesu jest zbyt słabe, żeby w takich stężeniach, które jesteśmy w stanie osiągnąć u pacjenta, odniosło jakikolwiek efekt. Dlatego, że jeżeli to stężenie jest kilkadziesiąt razy wyższe, naprawdę etanol również zabija wirusa, no ale no, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie leczył się etanolem. Czyli jakby te badania laboratoryjne nie popierają tej tezy o działaniu amantadyny na wirus SARS-CoV-2. Idźmy do kliniki. Były prowadzone badania kliniczne, było ich mało, one były kiepskiej jakości, natomiast wszystkie wykazały, że tej aktywności jest brak. I w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do punktu, w którym jesteśmy teraz, czyli na bazie danych negatywnych, czyli mówiący nie, że my nie wiemy, tylko mówiący, słuchajcie, no nie widzimy. Nie widzimy, żeby działało w laboratorium, nie widzimy, żeby działało w klinice. Ktoś wstaje i mówi, ale ja uważam, że działa. I okej, okay, i to jest... Nikt tego nie kwestionuje. Nie możemy kwestionować prawa do sprawdzania różnych rzeczy, ale to się nazywa badanie kliniczne. Jeżeli będziemy mieli badanie kliniczne, które pokaże, że ta amantadyna działa, to jest jasna sprawa. To wtedy mamy rekomendacje. Opieramy się na konkretnych danych. Ale na razie mamy dane, które pokazują z całego świata, które pokazują, słuchajcie, amantadyna po prostu nie działa. Oczywiście każdy jest wolnym człowiekiem. Jeżeli ja chcę sobie zjeść coś, to mam prawo to zjeść i tutaj w 100% się zgadzam. Ale jakiekolwiek rekomendacje, no to jest po prostu szarlataneria. To jest po prostu kłamstwo.
Mówiliśmy o lekach, to chwilę porozmawiajmy jeszcze o testach, bo także testy molekularne, ich ważność, ich skuteczność była poddawana w wątpliwość. Liczyliśmy na testy antygenowe, testy przeciwciał. Jaka jest w tej chwili sytuacja w obliczu wariantu Omikron? Które testy sprawdzają się? Czy są takie, które się nie sprawdzają? I czy ewentualnie to, czym państwo też się zajmujecie, czyli dokładniejsze sekwencjonowanie tych wirusów, może być w pewnym momencie konieczne, żeby tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, kto czym się zaraził.
No to teraz tak, jeżeli chodzi o te testy, te trzy rodzaje, testy na przeciwciała to jest zupełnie odrębna kwestia. To od początku to było kompletnie bez sensu, bo to nie ma zastosowania specjalnie przy chorobach ostrych, przy przewlekłych tak, bo wtedy patrzymy, czy nasz organizm zareagował, czyli czy ten wirus nie jest gdzieś ukryty. W momencie, kiedy mamy infekcję ostrą, no to po prostu sensu nie ma, bo zanim się przeciwciała pojawią, my już zdążymy wyzdrowieć. Albo kogoś zarazić, bo to też jest istotne. Te dwa rodzaje testów, które są stosowane do diagnostyki SARS-CoV-2, czyli testy molekularne i testy antygenowe, w dalszym ciągu są w zastosowaniu. Tu się nic nie zmieniło. Złotym standardem jest test PCR. To jest test bardzo czuły, który wykrywa nawet bardzo, bardzo małe ilości wirusa. Co no, spowodowało dużo komentarzy, dlatego że osoba, która chorowała, była czasami pozytywna w tym teście przez wiele tygodni, mimo tego, że nie miała już żadnych objawów. I no, część osób wysnuło z tego taką hipotezę, że ten test nie działa. Nie, on po prostu działa zbyt dobrze, dlatego że w momencie, kiedy my wyzdrowiejemy, to dalej resztki tego wirusa znajdują się w naszym organizmie, ale również on może replikować w jakimś bardzo powolnym tempie gdzieś w naszych komórkach. Na szczęście badania takie empiryczne, właśnie takie jak kliniczne, tylko że nie z lekami, tylko z testami wykazały, że tak naprawdę od wyniku pozytywnego po około 10 dniach my przestajemy być zakaźni. W związku z czym to testowanie, te pozostałości tego wirusa, on tam cały czas jest. To nie jest to, że test nie działa, on działa, on bardzo dobrze działa, natomiast nie stanowi to zagrożenie dla otoczenia. W związku z tym po tym okresie czasu my możemy tak naprawdę wyjść na zewnątrz i już nie testujmy się, bo jest duża szansa, że te pozostałości są w naszym organizmie. Testy antygenowe są znacznie mniej czułe. Na początku były bardzo kiepskie jakości, nie nadawały się do niczego, bo to no, to było jak rzut kostką. W tym momencie są już dostępne dobre jakości testy, one są rekomendowane. Natomiast ja się sam czasem sprawdzam, jeżeli mam jakąś wątpliwość. I one rozpoznają, one nie szukają RNA wirusowego, tylko szukają białka, czyli elementów tego wirusa. I ponieważ są mniej czułe, one dają w krótszym oknie czasowym te wyniki, czyli one mają mniejszą wiarygodność, możemy przegapić to zakażenie, ale za to jak jest pozytywne, to najczęściej to oznacza, że tak, jestem zarażony SARS-CoV-2 i jestem zakaźny. Jak to przestaje wychodzić dodatnie, no to prawdopodobnie ta zakaźność mocno spada. I teraz przechodzimy do wariantu Omikron. Sekwencjonowanie to jest jakby podstawa w tym momencie, na całym świecie to się robi, w Polsce to się robi, nie tylko u nas już na szczęście, tylko w wielu jednostkach w całej Polsce, łącznie z sanepidami wojewódzkimi w kilku województwach, gdzie faktycznie pozwala to na bardzo szybkie uzyskiwanie danych, na fajną integrację tych danych z danymi z całego świata i pozwala na przykład na wykrywanie wariantu Omikron, jak również na sprawdzenie tego, o co pan pytał. Testy PCR mogą tracić swoją efektywność w obliczu nowych wariantów i to jest pierwsza rzecz, która jest sprawdzana w momencie, kiedy taki wariant się pojawia. W przypadku wariantu Omikron kilka testów faktycznie nie tyle przestało działać, ale najczęściej my nie sprawdzamy jednego fragmentu, tylko są te 2-3 genowe i no, naukowcy zauważyli, że w niektórych testach ten fragment, który rozpoznaje białko, RNA kodujące białko spike, przestaje działać i te testy zostały wycofane z użytku. To można bardzo łatwo jakby określić taką utratę efektywności na podstawie właśnie tej sekwencji, więc to można bardzo szybko zrobić. A teraz wręcz ta nieefektywność jest wykorzystywana, żeby różnicować zakażenie omikronem od delty, dlatego że jeżeli mamy dwa testy, których jeden wiemy, że nie wychodzi, a drugi wiemy, że wychodzi, to jakby łącząc siły tych dwóch testów, tak naprawdę korzystamy z tej nieefektywności, co po niektórych. Także to już jest, to jest jakby pierwsza rzecz, która jest zrobiona. Takie testy, które nie działają, są od razu wycofywane i to nie powinno w ogóle być problemem. Większy problem jest z testami antygenowymi, dlatego że tutaj rozpoznajemy całe białka i tu już nie można na podstawie samej sekwencji stwierdzić, działa, nie działa. Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej złożona. Raczej to wymaga ponownej walidacji przez producenta i tutaj no, trzeba zachować jednak pewną rezerwę, bo część testów antygenowych może słabiej działać albo przestać działać. Także taka zasada tutaj ograniczonego zaufania, chyba że no, producent zaznaczy, że to już jest zwalidowane względem wariantu Omikron.
Panie profesorze, musimy dojść do polityki, bo ona gdzieś w tym wszystkim jest, musi być, bo polityka steruje opieką zdrowotną, steruje działaniami, które są lub nie są podejmowane. Jest pan członkiem Rady Medycznej przy premierze. Ona z różnych względów niestety nie ma dobrej prasy, bo jedni zarzucają państwu, że jesteście nieskuteczni, bo zalecacie coś, a rząd potem tego nie robi. No inni sugerują jakieś niejasne powiązania z tąże Big Pharmą. Jak pan na to odpowiada? I czy ta decyzja, by stać się członkiem tej Rady Medycznej, była w pana życiu dobrą decyzją? Jak pan to ocenia teraz?
No jeszcze trzecia grupa, która daje Radzie Medycznej taką nieograniczoną władzę, która pozwala na sterowanie życiem Polaków. No proszę państwa, Rada Medyczna to jest rada doradcza. To jest rada doradcza, która ma przekazywać stan aktualny wiedzy, nauki, medycyny do polityków, do władz państwa i komunikować tą wiedzę w sposób taki, żeby ona była przyswojona. Rada Medyczna nie ma żadnej władzy realnej, zajmuje się tylko przekazywaniem tych informacji, tak żeby te rzeczy, które są czasem no, takie dosyć hermetyczne, bo no, artykuły naukowe to jest dosyć hermetyczna sprawa, większość osób ich nie zrozumie, łącznie z politykami i tu jest ta komunikacja. Teraz, jeżeli chodzi o skuteczność, nieskuteczność, no to jest decyzja polityków, czy oni chcą słuchać tego, co mówi nauka, czy chcą słuchać tego, co mówi, że tak powiem, opinia publiczna i oczywiście, że może mi się to podobać, czy nie podobać. Natomiast jeżeli pan pyta, czy jestem zadowolony, no ja generalnie politykiem nie jestem, więc zadowolony z tego typu działań nie jestem, ale czasem są one po prostu konieczne. I jeżeli pan pyta, czy ponownie bym to zrobił, tak, ponownie bym to zrobił, ponieważ alternatywą jest po prostu to, że no, osoby, które mają decydować, nie będą miały żadnych informacji. To nie jest może specjalny zaszczyt, czy specjalna chluba, natomiast czasem musimy podejmować działania, które są konieczne dla nas wszystkich.
Które z działań, które państwo sugerowaliście jesienią, chciałby pan, żeby rząd wprowadził w życie, a rząd go nie wprowadził?
No ja bym chciał takie zalecenie, które już rekomendowałem na wiosnę, czyli w sprawie szczepień. W sprawie szczepień, w sprawie no jednak przekonania nas wszystkich, że te szczepienia to jest jednak rzecz, która jest dobra. Dobra nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale z punktu widzenia całego społeczeństwa. Wykorzystanie tych paszportów covidowych, tak popularnie nazwanych, czyli tych certyfikatów, że ktoś był zaszczepiony. Po pierwsze dlatego, żeby zminimalizować ryzyko. Po drugie dlatego, żeby jednak ponownie przekonać osoby niezdecydowane, żeby się zaszczepiły. Efekty braku tej działalności, no niestety widzimy w tej fali. Ta fala jest no, taka, jak była przeze mnie spodziewana, natomiast no, jest kompletnie tragiczna. Kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy Polaków zmarło. Ile dokładnie, jaka dokładnie ta skala będzie, to poznamy. W ostatnim tygodniu zmarło 3,5 tysiąca osób. I tu mówimy, nie, ludzie umierają. To są śmierci, które są niepotrzebne. To jest ta śmiertelność nadmiarowa, która będzie ze dwa razy pewnie większa, jeżeli podliczymy wszystko. Czyli ile osób więcej niż w poprzednich latach umarło. To są bezsensownie stracone życia, to są bezsensownie stracone, to jest bezsensownie stracone zdrowie, bo mówimy tutaj również o powikłaniach i również o zatkanej służbie zdrowia, dlatego że no, to fajnie się mówi, że szpitale powinny pracować normalnie, ale lekarzy się nie rozmnoży. Przynajmniej nie tak szybko. W związku z czym no, efektem bardzo dużej liczby ciężko chorych jest to, że osoby chociażby z chorobą nowotworową nie są zdiagnozowane szybko i to jest ogon, który się z nami będzie ciągnął bardzo długo. Także tutaj chyba to otwarcie też zakomunikowaliśmy tam w takim osobnym stanowisku poza Radą Medyczną, że no, naszym zdaniem nauka mówi to, musimy korzystać z tych narzędzi, które mamy, bo efektem niewykonania tego ruchu niestety będzie bardzo dużo zgonów i bardzo dużo tragedii.
A może jest jeszcze jakiś problem w komunikacji, bo różne kraje mają różny poziom wyszczepienia, różne kraje wprowadzają różne ograniczenia. W niektórych byliśmy pionierami w marcu zeszłego roku, w niektórych nie robimy tego, co robią inni. Ale opinia publiczna widzi, że nawet w krajach wysoko wyszczepionych liczba nowych przypadków jest bardzo wysoka. Liczba śmiertelnych przypadków też jest wysoka, bo jeśli gdzieś się słyszy, że 30% śmiertelnych przypadków było wśród osób zaszczepionych, też pojawiają się pytania, dlaczego tak jest? Przecież były szczepienia. Co zawodzi? Komunikacja, zrozumienie tych mechanizmów? Może za mało o nich mówimy?
No ja myślę, że pierwsza rzecz to oczywiście komunikacja, dlatego że no niestety wirus stał się politycznym i niestety czasami jest wykorzystywany do rozwiązywania problemów, a nie jest traktowany jako problem do rozwiązania. I no, to jest po prostu troszkę się ludzie w tym gubią. I tak jak mówiłem, ja im się trochę nie dziwię. Natomiast jeżeli chodzi o takie dane, to jest też problem, że każdy stał się wirusologiem. Ja się śmieję czasem, że mamy syndrom Adama Małysza. Jak Adam Małysz skakał i wszyscy byliśmy dumni, to każdy miał dla niego porady, jak powinien się wybić. Także troszkę próbujemy, no, przeceniamy może swoje możliwości interpretacji danych. Kiedy patrzymy na liczby chorych na całym świecie, tak, ta szczepionka, żeby przy delcie, żeby zadziałała, tam wyszczepienie musi być powyżej 90%. Przy alfie to było zupełnie inaczej. To, niestety świat się zmienia. My musimy się do niego dostosowywać. Natomiast to, na co warto zwrócić bardzo baczną uwagę, to są właśnie zgony. Mówi pan, że 30%. Ale popatrzmy sobie, jak wygląda liczba zgonów przy bardzo dużej liczbie przypadków w krajach, które są dobrze zaszczepione. Popatrzmy sobie na Danię. Popatrzmy sobie na Wielką Brytanię. Wielka Brytania jest dobrym przykładem, gdzie oni jakby całościowo może nie mają aż tylu zaszczepionych, ale mają bardzo dobrze zabezpieczone grupy ryzyka. Od początku lipca otworzyli się kompletnie, stwierdzili, pandemii nie ma, hulaj duszo, mają po kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie. Natomiast zgonów mają znacznie mniej niż my mamy w tym momencie, a oni tak mają od lipca. Jednak tutaj patrzmy w trochę szerszym kontekście na dane. Wiele osób rzuca jakieś kawałki tabelek, jakieś listy ze szpitala. Musimy rozumieć kontekst. Dane niestety potrafią być bardzo mylące, jeżeli nie rozumiemy, na co patrzymy. I jednak trzeba patrzeć na troszkę bardziej przetrawione te dania. Te 30%. No dobrze, popatrzmy na Polskę. Załóżmy, że w Polsce 30% osób w szpitalach jest zaszczepione. danych. Te osoby rekrutują się w, no, prawie w całości z tej grupy 60+. W tej grupie mamy poziom wyszczepienia powyżej 75%. Czyli z tych 25% mamy 70% w szpitalach, a z tych 70% tylko 5% tylko 30%. I dochodzimy do tego, że ta skuteczność jest na poziomie około 90% w zapobieganiu, jeżeli sobie te wartości połączymy. Po prostu czasem ten świat jest bardziej skomplikowany i czasem niestety nie działa to jak w grach komputerowych. I czasem byśmy chcieli, ja wiem, że to jest kuszące, właśnie to trochę się podśmiechuje, ale trochę to rozumiem, to podejście właśnie takie fast foodowe, że mamy tabelkę, przecież na chłopski rozum to widać. Tak, ale czasami niestety to jest trochę bardziej skomplikowane.
Panie profesorze, w przyjętym przed świętami stanowisku interdyscyplinarny zespół PAN do spraw COVID-19 no apeluje, by zagrożenie potraktować poważnie. Czeka nas bardzo trudna wiosna, ekstremalnie trudna wiosna. Czy ma pan jakiś dobry scenariusz?
Znaczy na pewno będziemy mieli problem. Widzimy, że pojawił się Omikron, widzimy, że no niestety ozdrowieńcy chorują ponownie, widzimy, że osoby zaszczepione mają znacznie większe ryzyko zachorowania. Booster poprawia sytuację, on przywraca tam powyżej 70%, jest ta efektywność w zapobieganiu choroby, więc to jest bardzo dobry wynik, ale bez tego boostera niestety efektywność jest niższa. W związku z czym no, czeka nas kolejna fala zakażeń. Kolejna fala zakażeń i to, czego w tym momencie nie wiemy, jak to się przepisze na nasz problem, na nasz świat. Nie wiemy, na ile ten wariant jest w stanie wywoływać ciężką chorobę u osób, które już były szczepione. Wiemy, że część z nich może będzie chorować. Nie wiemy, czy one będą chorować ciężko, czy ta ochrona się utrzyma. Ja przypuszczam, że się utrzyma ta ochrona przed ciężką chorobą, przed śmiercią. Zresztą to sugerują dane, które do nas dopływają. Ale to są na razie zbyt skąpe dane, żeby to jednoznacznie powiedzieć. Niektórzy mówią, ten wariant jest łagodniejszy. Fajnie, ja się będę cieszył, jeżeli on będzie łagodniejszy, ale na razie nie mamy takich danych, które pozwalałyby to jednoznacznie powiedzieć. Nie możemy tak strategicznych decyzji podejmować w oparciu o dwa eksperymenty przeprowadzone w laboratorium, a dane, które spływają z Danii i z Wielkiej Brytanii, no tam eksperci również nie są pewni i to nie tylko w raportach, ale również w bezpośrednich rozmowach. Na razie po prostu nie wiemy. Jeżeli będzie ten optymistyczny scenariusz, że ten wariant faktycznie będzie łagodniejszy od Delty, będzie u zaszczepionych powodował łagodniejszą chorobę, to dalej nie będzie tak, że my sobie to przez to przejdziemy suchą nogą, dlatego że tutaj kwestia skali. Jeżeli wszyscy będziemy chorować, to będzie miało swoje konsekwencje w zatkaniu służby zdrowia, będzie miało swoje konsekwencje w problemach ekonomicznych, bo ludzie nie będą przychodzili do pracy i również będzie miało swoje konsekwencje w całym naszym życiu społecznym. Także to jest ten optymistyczny scenariusz, że po prostu będziemy mieli problem. Natomiast jeżeli ten wariant będzie w stanie powodować ciężką chorobę u osób, które były szczepione, on nie będzie łagodniejszy, no to przy takich wzrostach i kompletnie braku strategii przeciwdziałania tym wzrostom i takim bardzo rozprężenie społeczne w kwestii pandemii, no niestety może ta wiosna być katastrofalna. Miejmy nadzieję, że ten negatywny scenariusz się nie ziści, ale ja zazwyczaj w takich wypadkach jestem po prostu pesymistą. To nie znaczy, że należy się tym kierować, ale ja jednak staram się przygotowywać na ten scenariusz negatywny, mając nadzieję, że okaże się, że wszyscy ci, którzy opowiadają teraz, że wirus Omikron jest łagodniutki, będzie powodował katarek, mają rację. Ale no, że tak powiem, pieniędzy bym na to nie postawił.
Żeby nie kończyć pesymistycznym spojrzeniem, chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo jest pan nie tylko doradcą rządowym, jest pan nie tylko ekspertem występującym w mediach, jest pan też naukowcem i pana zespół w ciągu tego czasu opublikował wiele prac. Pamięta pan ile dokładnie na temat SARS-CoV-2?
To jest około 40 w tym momencie, ale ja chciałem jedną rzecz zaznaczyć. Ja jestem po pierwsze naukowcem, a dopiero później gdzieś tam się przewijam w tych innych funkcjach, bo naukowcem się jest, a różnych funkcjach się bywa.
Z których z tych prac jest pan najbardziej dumny?
Z których prac? Po pierwsze, ostatnio fajną pracę wydaliśmy, gdzie pokazujemy...
O norkach?
Nie. To akurat, to też jest fajne, ale to akurat jest praca, która jest znacznie, ta, o której mówię, znacznie bliższa takim moim zainteresowaniom tego, jak wirus oddziaływuje z naszą maszynerią komórkową. Wydaliśmy pracę, która pokazuje właśnie te elementy komórki, które są niezbędne wirusowi do tego, żeby się namnażał, czyli patrzymy już nie na samego wirusa, nie patrzymy tylko na ten taki, na tą kuleczkę, tylko patrzymy na niego w kontekście komórki. Ta praca się okazała jakieś chyba 2 czy 3 tygodnie temu faktycznie pomaga to rozumieć to, co się dzieje. Ona będzie miała swoją kontynuację. To też mi się podoba, że to jest taki punkt startowy, czyli taka czysta nauka, nauka w czystej formie, żeby ona się przepisała na coś praktycznego, to jeszcze daleko. Ale z takich rzeczy bardziej praktycznych, no to nasze prace o inhibitorach, o lekach potencjalnych, czy to o naszym HTCC, który no tutaj jest niestety poza naszymi rękami w tym momencie, bo my co mogliśmy zrobić jako naukowcy, zrobiliśmy. Miejmy nadzieję, że to faktycznie trafi kiedyś na rynek, czy w tej wersji podstawowej HTCC, czy w wersji tej GPCQ, który jest rozwijany w Wielkiej Brytanii, ale również na przykład praca z wspaniałymi naukowcami z Wielkiej Brytanii, nie z Wielkiej Brytanii, tylko z Niemiec, z Monachium. Tam profesor Popowicz, profesor Sattler w tym uczestniczą, gdzie opracowaliśmy nowy inhibitor jednego z białek wirusa, proteazy, tak jak na lek od Pfizera, tylko że drugiej proteazy, bo ten wirus no, tworzy 2 proteazy, gdzie pokazaliśmy na poziomie pojedynczej cząsteczki za pomocą metod biologii strukturalnej, za pomocą krystalografii, w jaki sposób ten lek działa, jak on hamuje i mamy nagle, okazuje się, że mamy bardzo fajną cząsteczkę, która no, działa porównywalnie do tych najlepszych leków. Ona ma swoje problemy, dlatego że ona jest uznawana za potencjalnie genotoksyczną, więc my teraz dalej wspólnie jakby czerpiemy z tego dalej, próbujemy za pomocą chemii medycznej stworzyć nowe cząsteczki, które będą bezpieczniejsze, zachowają tą swoją efektywność. Te prace, które jestem najbardziej dumny, to są tak naprawdę nie te prace, które gdzieś tam właśnie, no, to jest super temat, ale to jest obserwacja. Natomiast te prace, gdzie my tworzymy tak naprawdę, tworzymy troszkę rzeczywistość, my piszemy ten scenariusz i widzimy tą ścieżkę dalej, że praca nie jest tak naprawdę kolejnym kawałkiem papieru, który wkładamy do szuflady, ale te prace, które stanowią ten początek, to są te prace, z których jestem najbardziej dumny i którymi najbardziej żyję, czyli te prace, gdzie no, my wytyczamy kierunek, gdzie chcemy iść dalej.
Trzymam kciuki, wszyscy trzymamy kciuki, żeby po pierwsze te prace doprowadziły do rozwiązania problemu, a i także za to, żeby problem okazał się jednak mniej poważny i żeby Omikron nas tak silnie nie dotknął. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja również dziękuję i trzymajmy za to kciuki.